Niech ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Dobrze, kontynuujemy nasze rozważania na księgę Amosa. I zobaczcie, że piąty rozdział zaczyna się od takiego stwierdzenia: w bramie nienawidzą dowodzącego słuszności, nie cierpią tego, który mówi prawdę. I co tutaj jakoś, czego nie może znieść prorok i na co nie chce dać przyzwolenia? Otóż w czasach starożytnych, szczególnie w Izraelu, sprawy sądowe, takie zwykłe, cywilne, rozstrzygano w bramach miast. To było spowodowane kilkoma rzeczami. Po pierwsze, wtedy bardzo szybko można było otrzymać wyrok. To jest chyba kluczowa sprawa. Takie poważniejsze sprawy trafiały, poważniejsze przewinienia trafiały do Sanhedrynu, czy to do tego wielkiego w Jerozolimie, czy do mniejszych Sanhedrynów, które były w poszczególnych miastach, ale tam to już rozstrzygano takie poważniejsze sprawy. Natomiast takie zwykłe spory sąsiedzkie, sprawy cywilne, sprawy dotyczące małżeństwa i tak dalej, to rozstrzygano w bramach. I teraz na czym polegał problem? Jeżeli w tamtych czasach w zasadzie nie było takich dowodów, jakie dzisiaj trzeba w sądzie przedstawić, to najczęściej te sprawy po prostu opierały się o świadków. Musiało być to dwóch mężczyzn minimum, żeby taka sprawa była wiarygodna. Jeżeli ci mężczyźni kłamali, no to zwróćcie uwagę, że w takiej sytuacji tak naprawdę każdego można było o wszystko oskarżyć. Nie było żadnego poczucia bezpieczeństwa, żadnego poczucia takiej stabilności. Prawda? Więc zawsze ta władza taka sądownicza, która funkcjonowała w Izraelu, ona miała gwarantować pewien porządek społeczny, szybkie rozstrzyganie sporów, bo tak naprawdę Pismo Święte bardzo negatywnie podchodziło do sporów takich sądowych między osobami z narodu wybranego. Więc kluczową sprawą było słowo świadka, który był zobowiązany do tego, żeby mówić prawdę. Do dziś w niektórych miastach, ponieważ do bramy się wchodziło i przeważnie w bramie było specjalne takie załamanie wręcz, ta brama to był zawsze budynek, czasami w ogóle z otwartym dachem, ale mimo wszystko budynek. Często właśnie to załamanie miało sprawić, że nawet gdyby ktoś przez tę bramę się, przez pierwszą część tej bramy, przez wrota się dostał, no to to załamanie miało jeszcze ułatwiać bronienie bramy. Natomiast w czasach pokoju w sposób naturalny w tej bramie robił się taki mały placyk, na którym po prostu często było w ogóle kamienne krzesło dla sędziego i tam po prostu rozstrzygano takie sprawy cywilne, takie drobne sprawy prawne. I swoją drogą też, zobaczcie, my dzisiaj mamy różnego rodzaju dzienniki ustaw, mamy różnego rodzaju jakieś takie możliwości publicznego powiadomienia ludzi o pewnych rozstrzygnięciach. Natomiast wtedy, kiedy ludzie po prostu przechodzili przez tą bramę, różne tam spory, różne wyroki sądowe się odbywały, no to wtedy też ludzie w sposób naturalny dowiadywali się, prawda, a dzisiaj jest takie rozstrzygnięcie tej sprawy, więc to jest też takie, tworzyło się w ten sposób to prawodawstwo, ta tora ustna, prawda, to prawo, które było przekazywane z pokolenia na pokolenie, no bo jeden wyrok rozstrzygał później i był pewnym wyznacznikiem dla pozostałych spraw. My dzisiaj mamy to hierarchicznie zorganizowane, prawda, jakiś tam sąd najwyższy, czy te sądy takie wyższej instancji zawsze są wyżej od tych sądów niższej instancji i jakoś tam to prawodawstwo się kształtuje. Natomiast wtedy to było coś, co ludzie sobie te wyroki przekazywali trochę taką drogą pantoflową i w ten sposób też wiedzieli jak postępować i jaka jest generalnie linia wykładnicza pewnych spraw. Czemu? więc idziemy dalej. Jak powinni reagować pobożni ludzie, gdy znajdują się w bezbożnym, czy wśród bezbożnego społeczeństwa? I prorok mówi o tym, że każdy musi dokonać wyboru i każdy podejmuje decyzję tak naprawdę za siebie. I nawrócenie będzie polegało na tym, że człowiek oczywiście opuszcza, nie dopuszcza się zła, a zaczyna czynić dobro, zaczyna trwać w tym przymierzu z Panem Bogiem. I tu pojawia nam się termin już łamosa, który będzie bardzo mocno później rozwijany w kolejnych księgach. W ogóle wiele tematów, które Amos jakoś tak poddaje, one później będą się rozwijały, więc my będziemy sobie je trochę uszczegóławiali. Natomiast już Amos daje taką myśl teologiczną, która pojawi się u pozostałych proroków, dotycząca reszty. To znaczy, oni mieli takie poczucie, że niezależnie od zła, którego by się dopuścił Izrael jako taki, zawsze zostanie jakaś reszta ludzi sprawiedliwych, jakaś reszta ludzi, która nie będzie chciała postępować zgodnie z prawem, z wolą Pana Boga i ostatecznie, nawet gdyby Bóg dokonał jakiejś kary, jakiegoś rozstrzygnięcia tych nieprawości, to zawsze będzie na kim budować. Trochę to się brało z tego przykładu Noego, nawet pomimo tego, że cały świat był jakoś ogarnięty złem, o tym sobie mówiliśmy w tamtym roku, no to mimo wszystko nawet ta jeden Noe z tą swoją rodziną jakoś okazał się tą resztą sprawiedliwych ludzi i na nim później Bóg mógł budować tą nową ludzkość po potopie. Takich sytuacji będziemy mieli bardzo wiele i jeżeli o tym sobie mówiliśmy w tym roku, jeżeli nastała ta klęska niewoli babilońskiej i część z nich trafiła do Babilonii, no to oczywiście właśnie tam była ta reszta Izraela, która pomimo niewoli, pomimo upadku świątyni, no całkowitego zgorszenia i odejścia od wiary w jedynego Boga, wielu innych ludzi dookoła, to właśnie ta reszta stanowiła taki rdzeń czy kręgosłup, na którym później Pan Bóg oczywiście będzie budował ten nowy Izrael po dekrecie Cyrusa, po powrocie do Jerozolimy i później po odbudowie kultu. Czyli zawsze jest takie poczucie, że jest ta reszta. Zobaczcie, ja tak sobie myślę, to jest w ogóle jakaś fenomenalna sprawa, tak jak człowiek by się nad tym zastanowił. Oczywiście mamy ogromne czasami społeczeństwa, ogromne wspólnoty, potęgę poszczególnych państw, czy to polityczną, czy to militarną, czy administracyjną, czy ogromne ci korporacje, które mają ogromne zasoby finansowe i różne możliwości. Ale jak się popatrzy tak na historię świata, to okazuje się, że często jednostka, jedna osoba może naprawdę zmienić bieg historii. Nie? Jak się patrzy na tych wielkich świętych, to oni często konsekwentnie idąc pewną obraną drogą, konsekwentnie podejmując wybory, opowiadając się za dobrem, to okazuje się, że potrafią bardzo dużo dobrego zdziałać, co za chwilę jeszcze pokażę, bo tutaj specjalnie dobrałem takie jedno czy dwa zdjęcia. Dalej, znowu, temat, który Amos zarysowuje jedynie, on jest tylko rozpoczęty, można byłoby powiedzieć, czy gdzieś tam zainicjowany, natomiast on będzie bardzo szeroko później komentowany i omawiany przez kolejnych wszystkich proroków, to jest Dzień Jahwe. I Amos zapowiada, że te wszystkie nieprawości, których doświadczają biedni ludzie, one kiedyś ustaną, prawda? I rzeczywiście nastanie taki czas, że Izraelici będą czuli się sprawiedliwi i Bóg weźmie odpowiedzialność za tą nieprawość, której dopuścili się ci grzeszni ludzie. Dzień Jahwe tak naprawdę będzie uznawany przez nich jako dzień pewnego sądu, dzień rozstrzygnięcia. I teraz zwróćcie uwagę, że
Tak naprawdę od samego początku Bóg dzieli, wydziela, tak? Niebo i ziemię, ląd i morze. To będzie ciągłe takie podziały, wyznaczanie pewnych konkretnych granic. I tu będzie dokładnie tak samo, prorok zapowiada ten największy podział ludzi, jaki dokona się w historii świata, na dobrych i złych. Nie będzie ostatecznie nic pomiędzy. I znowu zwracam na to uwagę, bo dzisiaj my żyjemy w takich czasach, że się zaciera granice. Prawda? Że robi się wszystko, żeby nie akcentować tych różnic, tej różnorodności, prawda? I często nawet słownictwo zaciera pewne konkretne granice, wartości, pewną naturę rzeczy. Natomiast w Biblii to jest wszystko bardzo konkretnie rozgraniczone. Dobro, zło. To tutaj nie ma innej możliwości. I oczywiście dzień Jahwe będzie dniem przede wszystkim triumfu Pana Boga, ale również z Bogiem będą triumfowali ci, którzy byli ludźmi sprawiedliwymi, którzy wypełniali wolę Pana Boga. Wielokrotnie będziemy sobie jeszcze o tym mówili, ale tutaj prorok to jakoś tak zapowiada, że bardzo często było tak, że ci, którzy postępowali sprawiedliwie, tym bardziej doświadczali niesprawiedliwości, tym bardziej doświadczali cierpienia, tym bardziej doświadczali tego, że ludzie jacyś tam nieprawi, grzeszni, ich jakoś tłamsili, zabijali, czy prześladowali. Natomiast tutaj prorok mówi o tym, że właśnie nastanie taki dzień, kiedy ci ludzie tacy sprawiedliwi, postępujący zgodnie z wolą Pana Boga, zatriumfują. Nie? To jest ten ciekawy też przykład, to tak tylko rzucam jako taki przykład. Tobiasz, on jest na wygnaniu, grzebie ludzi ze swojego narodu, którzy byli nieprawi. W pewnym sensie, będąc człowiekiem prawym, jeszcze naraża swoje życie. I tam jest ta sytuacja, że właśnie, o ile dobrze pamiętam, syn czy żona mu mówi: po co ci to? Po co ci to? No po co ci to? Lepiej dbaj o swoje tutaj, o swój dobrobyt. Nie narażaj się. A on mimo wszystko stara się postępować zgodnie z wolą Pana Boga i ostatecznie oczywiście doświadcza nagrody. Jom to jest dzień i tutaj oczywiście to imię Boga, którego nie wymawiano, tetragram. Dalej, prorok bardzo mocno piętnuje zewnętrzne pojmowanie kultu. Kult tylko jako wykonywanie pewnych praktyk religijnych, bez jakiejś wewnętrznej intencji, a co najważniejsze, bez wewnętrznego nastawienia ku dobremu. Tak? I zwróćcie uwagę, co się w takiej sytuacji robi i jak taki kult był odbierany. Ci ludzie po prostu mieli takie poczucie, że postępują w sposób zły, no to Panu Bogu coś muszą dać, tak? I to była pewna forma przekupstwa, czy moglibyśmy powiedzieć łapówki względem Pana Boga, żeby ich nie ukarał, tak? I teraz prorok mówi, że takie handlowanie z Bogiem, że takie próba przekupienia Pana Boga, no oczywiście się nie sprawdzi, bo Bogu zależy na sercu, na pewnym nastawieniu, intencji człowieka, na dobrej woli człowieka, a kult zewnętrzny, czy właśnie w relacji do Pana Boga jako kult, czy w relacji do drugiego człowieka jako budowanie relacji z drugim człowiekiem, jest tylko wyrazem naszego wewnętrznego nastawienia i chęci zabiegania o dobra. Bóg odrzuca ich święta pielgrzymkowe. To były te trzy największe święta, na które teoretycznie mieli się zjeżdżać do Jerozolimy wszyscy z narodu wybranego: Pascha, Święto Tygodni i Święto Namiotów. Trzy takie najważniejsze święta. Dalej, Bóg odrzuca ich zgromadzenia, prawda? Czyli zgromadzenia to będą te miejsca, gdzie oni się gromadzili, żeby rozważać Słowo Boże, ale również zgromadzenia to będzie czas pielgrzymowania do Jerozolimy. Oni, słuchajcie, pielgrzymowali w takich zorganizowanych grupach, dlatego ta Jerozolima była też tak uwielbiana, bo po drodze można byłoby to najprościej porównać do naszych pieszych pielgrzymek, tak? Tudzież takich pielgrzymek dalszych, no bo wiadomo, że ktoś z Rzymu, no to musiał przepłynąć statkiem najczęściej, czy z terenów dzisiejszej Afryki, no to, to statkami, czyli jakieś takie nie, pielgrzymki przy użyciu środków transportu, tak? Natomiast większość z tych Żydów z terenów dzisiejszej Turcji, czy, no to jakoś tam starała się dostać, a tereny Palestyny, no to oczywiście oni najczęściej podróżowali pieszo, tak? Więc wtedy całymi grupami, najczęściej całymi wioskami czy wspólnotami i w ten sposób jakoś się gromadzili, ale również gromadzili się w synagogach, prawda? Żeby gdzieś tam rozważać Słowo Boże. Bóg mówi, nie chcę tego, jeżeli nie ma w tym odpowiedniej intencji. Dalej, wszystkie ofiary, i to jest niesamowita rzecz, to musiało zrobić ogromne wrażenie na odbiorcach proroka Amosa, dlatego, że jedną z najważniejszych ofiar była ofiara przebłagalna za grzechy, tak? I teraz, jeżeli Bóg nie przyjmuje tej ofiary, to jest tak, jakby te grzechy gdzieś w nich pozostawały. To jest znowu przez pewną analogię można byłoby powiedzieć, gdyby dzisiaj przyszedł prorok i powiedział jakiejś wspólnocie, nawet jeżeli pójdziesz do spowiedzi, to twoje grzechy nie zostaną odpuszczone, tak? Przez pewną analogię. I tutaj prorok mówi, wasze ofiary, również te ofiary przebłagania za grzechy, nie są miłe Panu Bogu. Bo oczywiście nie są składane ze szczerą intencją. I ostatnia rzecz to jest muzyka i śpiew. Izraelici oczywiście uwielbiali Pana Boga poprzez muzykę i śpiew, zarówno w drodze do Jerozolimy, jak i podczas samych uroczystości. Najczęściej śpiew miał wymiar wychwalania Pana Boga, był bardzo radosny. Oczywiście początek bierze, o tym sobie kiedyś mówiliśmy, początek ten śpiew bierze w momencie, kiedy Miriam po przejściu przez Morze Czerwone, kiedy Izrael został uratowany, rozpoczyna poprzez taniec, poprzez śpiew uwielbiać Pana Boga i to zostało oczywiście włączone w kult świątynny. Później te treści, te pieśni były spisywane i oczywiście przetrwały do naszych czasów jako psalmy. Prawda? Tam duża część, jakbyśmy sobie przeczytali, mam nadzieję, że kiedyś też do tej księgi dojdziemy, to duża część tych psalmów właśnie wychwala świątynię albo mówi o zbliżaniu się do świątyni. Były tak zwane psalmy wstępowania, bo do Jerozolimy się szło pod górę. Dalej. A, jeszcze, słuchajcie, to tutaj zostańmy, ponieważ warto powiedzieć, jak mi się skojarzyło, dobrałem tutaj, to znowu to jako przykład i może taka trochę ciekawostka, ale znowu o tych jednostkach, które w historii świata miały takie ogromne znaczenie. Tu mamy ciekawą rzecz, bo tu są pomarańcze z kościoła świętej Sabiny w Rzymie. Gdybyście kiedyś byli w Rzymie, następne zdjęcie to będzie z tego kościoła, to bardzo serdecznie Wam polecam. I to jest tylko, umieściłem je tu bardzo celowo jako jeden z takich przykładów, ponieważ kościół świętej Sabiny jest wyjątkowy z kilku względów, ale jeden z takich względów jest taki, że tam mieszkała Katarzyna ze Sieny. Kobieta, która nie potrafiła czytać ani pisać, była, mówiąc krótko, analfabetką. I co ona robiła? W czasach, kiedy papieże byli w Awignonie, to ona postarała się ich jakoś do Rzymu ściągnąć. I ponieważ nie była w stanie do nich nic napisać, to im wysyłała zgniłe pomarańcze. I mówiła, że papieże są jak zgniłe pomarańcze i mają wracać szybko do Rzymu, odnowić kościół, rozpocząć reformy, prawda? Bo tam oczywiście są podporządkowani władcy w tym Awignonie, w ogóle są daleko od wspólnoty w Rzymie i zobaczcie, ona przez swoją determinację rzeczywiście do tego doprowadziła. z takich ciekawostek, bo to jest naprawdę niezwykły klasztor, tam święty Franciszek spotkał się ze świętym Dominikiem, znowu dwaj bardzo skromni ludzie, którzy tam obmyślali reformę całego kościoła i znowu wiemy, że te dwa zakony w średniowieczu wywarły ogromne wrażenie, ogromne znaczenie na reformie kościoła i znowu dominikanie docierają do tej klasy bardziej intelektualnej w średniowieczu, a franciszkanie do tych ludzi takich prostych, pracujących i starają się odnowić zakon. I ostatnia rzecz z takich ciekawostek, z tego klasztoru, o ile mnie pamięć nie myli, to był on się chyba nazywał Pius V, został wybrany na papieża jako dominikanin i dlatego papieże do dziś noszą habit dominikański, prawda? Bo on był dominikaninem i zachował swój habit, będąc papieżem, i do dziś papieże noszą habit dominikański, biały. Więc to z takich ciekawostek. I słuchajcie, to jest tradycja tak głęboko sięgająca, że do dziś, jak rozpoczyna się Wielki Post i tak zwana tradycja kościołów stacyjnych, to oczywiście w środę popielcową papież tutaj zaczyna i tam podejmuje posty, bo to jest rzeczywiście taki kościół niezwykły, gdzie zogniskowała się taka grupa ludzi, którzy przez wiele wieków przyczyniali się do takiej moralnej i odnowy kościoła i też takiego porzucenia właśnie tego złego, wszystkiego tego, co złe, co jest jakimś egoizmem, więc dlatego też tutaj wstawiłem te zdjęcia jako taką ilustrację do tego, o czym mówimy, może trochę na zasadzie dygresji. Ale wracamy do naszego proroka Amosa i zobaczcie, że Pismo Święte i prorocy, oni nie krytykują pieniędzy jako takich, prawda? Jeżeli ktoś w Biblii ciężko pracował, zarabiał, to prorocy, czy później Pan Jezus, oni nie mieli z tym problemu. Co pojawiło się i co piętnuje prorok Amos? Otóż ludzie, którzy cenili pieniądze bardziej nad życie czy dobro człowieka. Tak? Czyli bardzo często w czasach starożytnych absolutnie wykorzystywano w sposób niegodziwy ludzi biednych dla bardzo egoistycznego celu dorobienia się. Prawda? Więc to piętnuje prorok i mówi o tym, że ludzie są tak pochłonięci zabieganiem o własne jakieś dobra materialne, że nawet nie zależy im na ocaleniu narodu jako takiego. Tu nam się kłaniają kazania sejmowe i ksiądz Skarga, dosłownie te same problemy. Myślę, że dzisiaj też można byłoby dokładnie o tym samym mówić. Natura ludzka się nie zmienia, ale co mówi prorok? Jeżeli przyjdzie kara na wszystkich, to tak naprawdę nie uda wam się ocalić tego, nad czym tak egoistycznie pracujecie i co tak egoistycznie zbieracie, bo wojna pochłonie wszystko, prawda? Wojna zniszczy wszystko, więc może razem zadbajmy o to, żeby dokonała się w narodzie pewna odnowa moralna, taka w podejściu do wypełniania woli Pana Boga, wtedy jest szansa, że Bóg cofnie swoją karę i oczywiście wszystkim nam się uda jakoś przetrwać te trudne czasy, prawda? Wszyscy są tak, pławią się w takim przepychu, że nawet duża część tych ludzi w ogóle nie zwracała uwagi na nauczanie proroka, co oczywiście było ich ogromnym błędem i wiemy o tym, że ta kara zapowiadana przez proroka po wielu latach, ale jednak przyszła. Dalej mamy tak zwane wizje prorockie. To już jest taka kolejna część tej księgi. W zasadzie od 7 rozdziału do w zasadzie samego końca to są te wizje prorockie. I teraz jakie obrazy daje prorok? Pierwsza kara potencjalna to jest oczywiście szarańcza. Mówiliśmy sobie już o tym wielokrotnie, że w tamtych okolicznościach szarańcza, która niszczyła wszelkie pola, tak naprawdę przyczyniała się do głodu, a głód bardzo często kończył się śmiercią. Oni nie mieli takich nadwyżek zasobów, jak my mamy dzisiaj, prawda? Też ze względu na zupełnie inny klimat i na zupełnie inną wydajność rolnictwa. Oni praktycznie żyli z roku na rok. Jeżeli nie zostawili na przyszły rok ziarna, bo go po prostu nie było, no to kolejny rok był bardzo trudny do przeżycia. W takiej sytuacji gospodarz też nie ma dać czego zwierzętom, więc zwierzęta umierały, a oczywiście wiemy, że zwierzęta to jest i wełna, i mięso, i mleko, i stery w tamtych czasach, więc to przekładało się na rogi, z których pito, prawda, więc i nalewano do rogów też oleje, więc one były też cenne, więc tego wszystkiego byli pozbawieni. Mało tego, prorok mówi o tym, że w tamtych czasach pierwszy zbiór był zbiorem dla władcy, to im się jakoś udało zebrać, natomiast ten drugi zbiór był dla nich samych, prawda, więc jeżeli oni tego nie zdążyli zebrać, no to tracą swoją własność. Rozmiar tej klęski był ogromny, gdyby nie prorok, który stawia się za ludem. I tutaj Boże Miłosierdzie jest rozumiane jako odwołanie kary. Druga wizja to jest wizja suszy. Znowu, w tamtych rejonach, w tamtych okolicznościach liczba studni była naprawdę niewielka. W zasadzie studnie wykorzystywano tylko do tego, żeby ludzie mogli pić w domach i wykorzystywać wodę w swoich domach, bo po prostu sam fakt przenoszenia tej wody był bardzo trudny do zorganizowania. Absolutnie nie było takiej możliwości nawadniania pól. Po prostu tej wody tam była bardzo ograniczona ilość. Zapowiada prorok tą karę, ona oczywiście zostanie odsunięta i Bóg jej nie wykona. Trzecia wizja to jest wizja takiego pionu ołowianego. To, słuchajcie, była jedna z najgorszych i takich najbardziej brutalnych kar czy tortur, które w czasach starożytnych jakoś robiono. Otóż w roztopionym ołowiu żywcem palono ludzi, czasami wlewano ten ołów w człowieka. To oczywiście tam Asyryjczycy, Babilończycy jako naczelni rzeźnicy tamtych czasów, bo to inaczej tego nie można nazwać. Dzisiaj to raczej byśmy nazwali jakimiś terrorystami czy kryminalistami. Oni takie rzeczy robili. I teraz co to miało na celu? Tak naprawdę cel był jeden. Zastraszenie wszystkich dookoła. Tak? Cel tych tortur to był jeden, po prostu zastraszenie. Znowu, świat poszedł do przodu, ale przecież jak obserwujemy współczesne wojny, to też cywile giną po to, żeby naród zastraszyć. Tak? Taka jest brutalna prawda. W tamtych czasach oczywiście te społeczności były mniejsze, ale ludzie rozpowiadali między sobą, czego dopuścili się Asyryjczycy, i kiedy przychodzili do kolejnych osad, po prostu one się poddawały. Nikt nie chciał z nimi walczyć, bo byli tak brutalni. Asyryjczycy też zabijali kobiety, dzieci, co w czasach starożytnych było nie do pomyślenia. Natomiast tutaj mamy, znowu prorok posługuje się tą torturą, natomiast mówi o tym, że w tym ołowiu zostaną zniszczone wszelkie przedstawienia bóstw. Dlaczego to miało takie znaczenie? Ponieważ one najczęściej były po prostu drewniane, tak? Czyli takie drewniane, takie liche, tak byśmy powiedzieli. Taki ołów był w stanie zniszczyć po prostu w pył i wszystko to zostanie zniszczone. Więc tutaj prorok zapowiada coś, co oczywiście w Izraelu nastanie po wielu, wielu wiekach, po latach reform, po prostu odejście od kultu bałwochwalczego zniszczenia tych wszystkich asztartów, tych wszystkich przedstawień bóstw i Izrael będzie potrzebował wielu, wielu wieków, żeby do tego doszło. Natomiast dla proroka jest to bardzo istotna sprawa. Kolejny taki temat, który się tam pojawia, to jest spór z Amazjaszem. I on, ten spór, bardzo dużo nam mówi o osobowości samego proroka. To jest siódmy rozdział, końcówka. Amazjasz oskarżył proroka o to, że jest on takim etatowym prorokiem. To znaczy, że bierze po prostu pieniądze za to, co robi. Dlaczego w czasach starożytnych było to tak potężne oskarżenie? Ponieważ wielu fałszywych proroków było po prostu na usługach władcy i oni mówili nie to, czego oczekiwał od nich Pan Bóg, bo Pan Bóg najczęściej w ogóle nic do nich nie mówił, tylko mówili to, co prorok chciał, przepraszam, co król chciał usłyszeć. I oni w takich sytuacjach bardzo często przyzwalali na grzechy władców, na grzechy królów, przyzwalali na bałwochwalstwo, którego się dopuszczali królowie, zachęcali królów do podejmowania decyzji, które były zgodne z wolą oczywiście tych władców, a nie Pana Boga, prawda? Czyli oni byli takimi etatowymi przytakiwaczami, klakierami i tylko zawsze popierali to, czego oczekiwał od nich władca, przytakiwali i potwierdzali, że jego wszelkie decyzje są słuszne. Prorok Amos mówi o tym w sporze z Amazjaszem, że on nie jest etatowym prorokiem, że on nie jest takim prorokiem, który mówi to, co władcy chcą usłyszeć. Amazjasz robi jeszcze jedną rzecz. Wyrzuca go, chce go wyrzucić z państwa swojego. Mówi, wracaj do siebie do domu. Prawda? Amos pochodził z Judy, głosił w Izraelu, prawda? I Amazjasz mówi, wracaj z Izraela do Judy. My ciebie tu nie chcemy. Więc on oczywiście, prorok, nie chce się zgodzić. I teraz zwróćcie uwagę, jest to pewien etap weryfikacji. Prawda? Weryfikacji proroka. Po pierwsze, nie ma Amazjasz nic do zarzucenia. Nie jest w stanie mu zarzucić tego, że bierze jakiekolwiek pieniądze, żeby sprzyjać władzy i propagować to, czego władcy oczekują. Tacy, słuchajcie, fałszywi prorocy to też przekonywali ludzi do tego, żeby robili tak, jak władcy chcieli, prawda? Tutaj Amos mówi o tym, że on krytykuje lud, krytykuje władców, i dla niego najważniejsze jest sprawiedliwe postępowanie, a nie jakieś przyzwolenie, nie jakieś przyzwolenie władzy, która by mu sprzyjała. Fałszywi prorocy to byli ludzie, którym się bardzo dobrze wiodło, natomiast Bóg w wielu miejscach będzie zapowiadał ich karę. Kolejni prorocy, o których będziemy sobie mówili, będą wręcz jawnie walczyli z fałszywymi prorokami. Ich było bardzo ciężko rozróżnić, prawda? Bo zobaczcie, że u prawdziwego proroka doświadczenie działania Pana Boga to było coś bardzo subiektywnego. To nie jest tak łatwo zweryfikować, nie? Te kary, które nie przychodziły czasami bardzo szybko, no to naprawdę bardzo ciężko było obiektywnie zweryfikować, kto jest prorokiem, a kto prorokiem nie jest. Natomiast na pewno jednym z takich czynników to było po prostu branie pieniędzy od władzy, nie? I sprzyjanie, popieranie ich. Dalej, 8 i 11. Moim zdaniem jest to jeden z takich ciekawszych fragmentów, i takich najbardziej chyba duchowy fragment, który jakoś też możemy wziąć dla siebie. Oczywiście mamy w pamięci to wszystko, o czym sobie powiedzieliśmy. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana Boga, gdy ześle głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienia wody, lecz głód słuchania słów Pańskich. I znowu mamy świadomość tego, że głód oczywiście chleba i wody, szczególnie w tamtych rejonach, był bardzo dotkliwy. Natomiast zobaczcie, prorok mówi o tym, że nadejdą czasy, kiedy nie będzie proroków, kiedy nie będzie przekazywane Słowo Boże. Nie? I rzeczywiście my wiemy o tym, że tak było, bo 400 lat przed narodzinami Jana Chrzciciela Bóg nie powoływał proroków. Jest cisza. Nie? To nie znaczy, że historia zbawienia się nie dokonuje, natomiast Bóg nie powołuje proroków, nie daje im słowa. Też niektórzy mówią o tym, że to był czas przygotowania do tego przyjścia najważniejszego proroka, czyli Jana Chrzciciela, który już mógł wskazać bezpośrednio, powiedzieć, mesjasz, którego wszyscy pozostali prorocy zapowiadali, już się narodził, on już zaczyna działać. Prawda? Natomiast zobaczcie, tutaj prorok pokazuje, że ten głód słowa, głód możliwości rozeznania woli Pana Boga będzie czymś bardziej dotkliwym niż ten fizyczny głód czy fizyczne pragnienie, którego mogą doświadczyć. A tamci ludzie naprawdę wiedzieli, czym jest głód fizyczny. To nie było takiego dobrobytu, jak jest teraz. Oni żyli bardzo, bardzo skromnie. Więc rzeczywiście dla Żydów w ogóle aspekt spotkania ze Słowem był bardzo istotny i to była bardzo konkretna kara, którą zapowiada prorok. Znowu tak tylko jako dygresja, ale też pewne unaocznienie historii zbawienia, jakie to miało znaczenie. Tutaj mamy akurat synagogę z Kafarnaum. To jest o tyle wyjątkowa synagoga, że ona powstała już po czasach Jezusa, gdzieś w IV wieku, może III. Natomiast fundamenty jej to są fundamenty starej synagogi, do której przyszedł Pan Jezus. Prawda? Więc zobaczcie, że generalnie to w tamtych rejonach to praktykowanie rozważania słowa od czasów prorockich, a tutaj mówimy o 8 wieku przed Chrystusem, w czasach Jezusa i w zasadzie do dziś ma miejsce w Izraelu. I zobaczcie, że prorok, to też myślę, że ważne dla naszej grupy, mówi o znaczeniu Słowa Bożego w budowaniu relacji z Panem Bogiem. Tak? Kto zna Słowo, kto wie, co Pan Bóg objawił, czego Pan Bóg od człowieka oczekuje, temu dużo łatwiej jest postępować zgodnie z wolą Pana Boga i dalej, jakie są tego konsekwencje, jest w stanie uniknąć potencjalnej kary, prawda? Bo wie, jak powinien postępować. Bardzo mi się w ogóle podoba to stwierdzenie głód słowa, to pragnienie słowa, którego człowiek nie jest w stanie zaspokoić. Też zwracam uwagę na taką rzecz. My dzisiaj mamy dobrze, bo mamy książki, możemy sobie w zasadzie w każdych warunkach do tego Słowa Bożego sięgnąć. Natomiast mówimy w czasach, kiedy jak nie było proroka, który by mówił, no to tego słowa po prostu nie było, tak? Więc oni wtedy rzeczywiście tego doświadczali. Ja pamiętam kiedyś taką trudną rozmowę z księdzem z Francji. Mówi, kto przekaże sakramenty kolejnemu pokoleniu, prawda? Bo tam jest mało księży. To coś z tego tutaj prorok zapowiada. Piąta wizja, najbardziej chyba dotkliwa, to jest oczywiście upadek w świątyni. Wiemy, że ta wizja się sprawdziła w 586 roku. Jest to ostatnia wizja proroka. Widzi Boga na ołtarzem. Prawdopodobnie chodzi o ołtarz Betel i świątynia zostanie zniszczona przez zburzenie kolumn podtrzymujących wiązania duchowe i wobec tej potęgi człowiek nigdzie nie będzie w stanie się schronić. To jest znowu taki motyw, który się bardzo często pojawia w Piśmie Świętym, on jest też później wykorzystywany przez Pawła w liście do Rzymian i Paweł trochę analogicznie do proroka mówi, że dla Boga nie ma przestrzeni, która byłaby dla Niego niedostępna i nie ma też takiego miejsca, mówi prorok, gdzie człowiek mógłby się schronić. Otchłanie Szeolu, oni uważali, że to jest miejsce jakieś pod ziemią, mówi, nie zagwarantuje wam bezpieczeństwa i ochrony. Dalej, grody i lasy Karmelu, My sobie o tym wspominaliśmy już w księdze, omawiając tą księgę, natomiast Karmel to było miejsce, gdzie rzeczywiście były potężne lasy i ilość świątyń była bardzo duża, nawet w jednej z nich mieszkał prorok Eliasz i oczywiście w tamtych okolicznościach jaskinie stanowiły to potężne miejsce schronienia. Tak? Potężne miejsce schronienia i gwarantowały takie poczucie bezpieczeństwa. Tak? A prorok mówi o tym, że nie zagwarantuje wam to bezpieczeństwa. Tak swoją drogą o znaczeniu jaskiń przekonali się Amerykanie w Afganistanie. Prawda? Że ci zwykli ludzie, nawet nie mając dobrego sprzętu, chowając się w jaskiniach, pozostawali w zasadzie nieuchwytni. I tam ci ludzie mieli dokładnie takie samo poczucie. Te jaskinie gwarantowały ogromne poczucie bezpieczeństwa, tak? Bo tam było bardzo ciężko się dostać, ale dla Boga to nie stanowi przeszkody. Dalej, głębiny morza. Oczywiście w głębinach morza człowiek nie był w stanie długo przeżyć, natomiast Bóg panuje też nad głębinami morza. W ogóle Izraelici uważali, że tam mieszka lewiatan, różnego rodzaju wielkie potwory, dlatego oni się tych głębin morza tak bardzo bali, ale Bóg panuje również nad tymi wszystkimi zwierzętami i oczywiście takie najbardziej może prozaiczne, ale kara, której doświadczyli ostatecznie, to jest niewola. Prawda? I władza Boga sięga nawet poza granice Izraela i oni w tej niewoli rzeczywiście się nawrócili i to był pewien przyczynek do tego, żeby powrócić do Izraela. I teraz dwie takie ostatnie rzeczy, o których warto byłoby powiedzieć. Po pierwsze, Amos jest prorokiem na tyle odważnym, że mówi o zrównaniu Izraelitów z poganami. Im się to nie mieściło w głowie, oni tego nie chcieli absolutnie przyjąć. Natomiast Amos mówi, że postępują dokładnie w tak samo nieprawy sposób jak poganie, więc oczywiście tak samo doświadczą kary. To pozbawia ich poczucia wyróżnienia, poczucia pochodzenia od Abrahama, które gwarantowało pewne przywileje. Jezus pójdzie jeszcze dalej i powie, że grzesznicy i cudzołożnice wejdą przed wami, prawda, do Królestwa Bożego, pokazując, że nawet poganie, którzy się nawrócą i grzesznicy, którzy się nawrócą, mają jeszcze większe pierwszeństwo przed Izraelem. Nie tylko są zrównani, ale są nawet pierwsi względem Izraela. I ostatnia część, taka bardzo pozytywna, to jest pomyślność czasów mesjańskich. I prorok Amos rzeczywiście zapowiada, że nadejdą takie czasy, kiedy przyjdzie Mesjasz i wtedy nastanie ten Boży pokój, Boże panowanie i Bóg będzie w stanie rzeczywiście zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim po wypełnieniu się kary. Dziękuję. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Dziękuję bardzo.